Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Szukajmy światła, bo trzeba żyć. Trzeba ratować bezbronne sny.
Papieska audiencja dla generalnej gubernator Kanady i greckich studentów prawosławnych. Dwie watykańskie sesje na temat pierwszych dni ludzkiego embrionu oraz znaczenia mikrokredytów. To aktualności dnia, którym poświęcimy wieczorny magazyn. Rozmawiać będziemy z prezesem Papieskiej Akademii Pro Vita, biskupem Elios Greccią oraz sekretarzem Papieskiej Rady Justitia et Pax, biskupem Gianpaolo Crepaldim. Omówimy także przesłanie Benedykta XVI na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Niedzielę Palmową. 27 lutego na poniedziałkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Benedykt XVI przyjął na specjalnej audiencji gubernator generalną Kanady, Michel Jean. Spotkała się ona także z kardynałem sekretarzem stanu Angelo Sodano. Pani Jean jest pierwszą czarnoskórą kobietą piastującą najwyższy urząd w państwie. Ma 48 lat, jest z pochodzenia haitanką i reprezentuje francuskojęzyczną społeczność Quebecu. Urząd gubernator generalnej pełni od września ubiegłego roku. Zgodnie z konstytucją, głowa kanadyjskiego państwa jest mianowana przez królową angielską w porozumieniu z premierem Kanady. Obecnie Michel Jean przebywa we Włoszech z oficjalną wizytą na życzenie premiera Stephena Harpera. Wczoraj wzięła udział w zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Turynie, a jak wiadomo, za 4 lata zimowa olimpiada odbędzie się właśnie w Kanadzie, w Vancouverze. Audiencja gubernator Michel Jean u Benedykta XVI trwała 25 minut. Dziś także spotkała się ona z prezydentem Włoch, Carlo Azeglio Ciampim.
Jako znak nadziei określił papież pozytywny ostatnio rozwój relacji z grecką cerkwią prawosławną. Spotykając się z grupą studentów z tego kościoła przypomniał, że po wizycie jego poprzednika w Grecji podjęto szereg inicjatyw współpracy. Służą one lepszemu wzajemnemu poznaniu oraz formacji młodych pokoleń. Wymiana wizyt, stypendia naukowe i współpraca na polu wydawniczym okazały się pożyteczne dla rozwoju dialogu i pogłębienia miłości między obu kościołami. Benedykt XVI wyraził wdzięczność diakonii apostolskiej, prawosławnej instytucji kierowanej przez obecnego na audiencji biskupa Agatangelosa za inicjatywy podejmowane na polu formacji. Realizuje je ona wspólnie z Katolickim Komitetem Współpracy Kulturalnej z Kościołami Prawosławnymi działającym w ramach Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Jedną z nich jest obecna 5-dniowa wizyta w Rzymie grupy 31 prawosławnych księży i seminarzystów studiujących na Uniwersytecie w Atenach. W jej programie znalazło się między innymi odwiedzenie Biblioteki Watykańskiej i klasztoru katolickich mnichów greckich w Grotta Ferrata pod Rzymem, a jutro Radia Watykańskiego.
Musimy stawić czoło wyzwaniom, które zagrażają wierze i pielęgnować duchowe podłoże, które przez całe wieki karmiło Europę, stwierdził Ojciec Święty. Trzeba utwierdzać chrześcijańskie wartości, promować pokój i spotkanie również w najtrudniejszych warunkach. Należy pogłębiać te elementy wiary i życia kościelnego, które mogą nas doprowadzić do pełnej komunii, wierze i miłości, zwłaszcza teraz, gdy oficjalny dialog teologiczny między Kościołem katolickim a całą Cerkwią prawosławną zostaje powtórnie podjęty z nową energią. Papież przekazał też pozdrowienia prawosławnemu arcybiskupowi Athen Christodoulosowi, przypominając jego udział w uroczystościach pogrzebowych Jana Pawła II.
O znaczeniu godności człowieka przypomniał Ojciec Święty, przyjmując uczestników Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii Pro Vita. Tematem spotkania jest ludzki embrion w fazie przedimplantacyjnej, czyli w pierwszych dniach od poczęcia. Benedykt XVI zauważył, że miłość Boża nie czyni różnicy między dopiero co poczętą istotą ludzką w łonie matki, dzieckiem, człowiekiem, dorosłym lub starym, ponieważ w każdym znajduje odbicie oblicza Chrystusa. Ta miłość Boga do człowieka wskazuje, jak bardzo osoba godna jest miłości sama w sobie, niezależnie od inteligencji, urody, zdrowia czy wieku.
W ostateczności życie ludzkie jest zawsze dobrem, ponieważ objawia ono Boga w świecie. Jest znakiem Jego obecności, śladem Jego chwały. W gruncie rzeczy człowiek otrzymał najwyższą godność, która ma swe źródło w wewnętrznej więzi łączącej go ze Stwórcą, w człowieku, w każdym człowieku, w każdym stadium czy sytuacji życiowej jaśnieje odblask rzeczywistości Boga samego. Dlatego magisterium Kościoła nieustannie głosiło świętość i nienaruszalność każdego życia ludzkiego, od poczęcia aż do naturalnego kresu. Ta ocena moralna obowiązuje już od początków życia embrionu, zanim się on zagnieździ w łonie matki, która otoczy go opieką i będzie żywiła przez 9 miesięcy aż do urodzenia. Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny.
O przedstawienie tematyki podejmowanej na obecnym Zgromadzeniu Ogólnym Papieskiej Akademii Pro Vitae poprosiliśmy jej prezesa, biskupa Elios Greccio.
Wiadomo, że embrion przedimplantacyjny znajduje się dziś w centrum szczególnego zainteresowania naukowców, a także rozbieżności opinii odnośnie do jego tożsamości i znaczenia. Podam przykłady. Embrion przedimplantacyjny znajduje się w laboratoriach sztucznego zapłodnienia. Przed implantacją niektóre kierunki określały go mianem preembrionu. Zamraża się go i wykorzystuje do eksperymentów. Mamy też do czynienia z pigułką dzień po. Jak wiadomo, działa ona przed zagnieżdżeniem. W momencie zapłodnienia embrion wędruje jajowodem, a pigułka uniemożliwia jego zagnieżdżenie w macicy i powoduje jego rozproszenie. Takim typem embrionu zainteresowani są także ludzie dokonujący klonowania, bowiem w procesie tym tworzy się embrion nawet bez użycia gamet męskich i żeńskich. Także stamtąd pobiera się komórki macierzyste. Powstaje więc problem, czy mamy do czynienia z istotą ludzką posiadającą pełną godność, czy też z grupą komórek, z którymi wolno czynić wszystko, co sugeruje nauka, czy bezpośrednia użyteczność. Wiadomo, iż dotychczasowe wypowiedzi Kościoła określają, że od chwili zapłodnienia ludzki embrion posiada w pełni godność człowieka. Jest ludzkim osobnikiem, który ma się narodzić, ma prawo do życia i godność osoby. Tak mówi instrukcja Donum Vitae. Podczas sesji rozpatrujemy aspekt biologiczny. Co ujawnia embrion, począwszy od chwili zapłodnienia? Jakie wykazuje cechy biologiczne i czynności? Czy zasługuje na nazwanie dzieckiem? Czy posiada tę godność, czy też nie?
Księże biskupie, temat sesji Akademii mówi o przedimplantacyjnej fazie embrionu. O jaki okres chodzi?
Jest to czas od zapłodnienia aż do zagnieżdżenia się embrionu w macicy. W przypadku poczęcia naturalnego obejmuje on od 6 do 9 pierwszych dni życia. Zaraz po zapłodnieniu embrion zaczyna powoli przemieszczać się z górnego odcinka jajowodu do macicy, gdzie się zagnieżdża, jeśli znajdzie odpowiednie warunki. Właśnie ten okres życia brany jest pod uwagę, gdy stawiane jest pytanie, czy embrion zasługuje na pełen szacunek i godność istoty ludzkiej, dziecka, ojca i matki, które ma prawo do życia.
Jakie wobec tego należy dostrzec aspekty naukowe i bioetyczne?
Jeśli chodzi o aspekty naukowe, to trzeba zastanowić się, czy istnieje ciągłość między momentem początkowym a wszystkimi następnymi etapami rozwoju. Czy biologia wskazuje na istnienie istoty ludzkiej, która działa, ma swoją fizjonomię, indywidualność? Z tego wynika aspekt antropologiczny, to znaczy, czy jest to istota ludzka posiadająca pełną godność? Oraz aspekt etyczny, jak ją bronić przed jakąkolwiek agresją, instrumentalizacją, niszczącymi eksperymentami.
Kiedy podejmuje się dyskusję o poszanowaniu życia, chodzi nie tyle o wiarę, ile o prawa człowieka. Dlaczego Kościół twierdzi, że embrion jest osobą?
Przyczyny takiego stanowiska wynikają z rzeczywistości. Ta istota ludzka ma bowiem zarówno w aspekcie biologicznym, jak i antropologicznym wszystkie właściwości kwalifikujące ją jako osobnika rodzaju ludzkiego. Jako taka posiada ona także w pierwszych dniach życia prawa i godność człowieka, osoby. Zasługuje na takie samo poszanowanie. Oczywiście nie jest ona w stanie sama bronić tych praw, i właśnie tutaj mamy do czynienia z poważnym obowiązkiem społeczeństwa, w pierwszym rzędzie rodziców, a następnie całego społeczeństwa.
Dlaczego współczesnemu społeczeństwu tak dziś trudno zaakceptować kulturę życia?
Una società che è stata educata nella sua
Społeczeństwo, które, gdy chodzi o tendencję najbardziej widoczną, zostało wychowane do poszukiwania tego, co użyteczne, skuteczne, produktywne, a pewnie i do szukania przyjemności materialnych, napotyka na trudności w podejmowaniu zobowiązań i ofiar. Macierzyństwo to zobowiązanie. Przyjęcie dziecka jest dla rodziny pewną ofiarą. Jeśli podejmuje się ją z miłości, to jest ona miłością już sama w sobie. Jednak we współczesnym społeczeństwie ofiarowanie siebie, aby dać życie nowym istnieniom, ściera się z dość rozpowszechnionym wychowaniem do hedonizmu.
Co się stanie ze społeczeństwem, jeśli zabraknie owego szacunku dla życia?
Bez podstawowej wartości, szacunku dla życia, społeczeństwo zmierza do samozagłady. Widać to zresztą tam, gdzie spadła liczba urodzin i istnieje groźba samozniszczenia. W niektórych krajach europejskich i społeczeństwach zachodnich zjawisko to kamuflowane jest migracją. W przeciwnym razie z obliczeń socjologów i demografów wynika, że za kilkadziesiąt lat mogłyby zniknąć całe narody, gdyż tak bardzo zmniejszyła się liczba urodzeń i poczęć.
Mówił prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, biskup Elios Greccia. Budować swe życie na Chrystusie, przyjmować z radością Jego słowa i wprowadzać w czyn. To program Benedykta XVI dla młodych trzeciego tysiąclecia. Papież wytycza go w orędziu na 21 Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w tym roku przez poszczególne kościoły lokalne w Niedzielę Palmową 9 kwietnia. Jego hasło zostało zaczerpnięte z psalmu 119. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce.
W swoim przesłaniu Ojciec Święty zachęca młodych, by kochali Słowo Boże i Kościół. W ziemskim pielgrzymowaniu do niebieskiej Ojczyzny potrzebujemy pokarmu Słowa i Eucharystii. Benedykt XVI zaleca zażyłość z Biblią, należy często do niej sięgać. Wypróbowaną metodą jej poznawania jest lectio divina, czyli uważne kilkakrotne czytanie fragmentu Pisma Świętego, rozważanie go, modlitwa i kontemplacja. Następnie słowo należy konsekwentnie wprowadzać w życie. A kiedy Chrystus nas wzywa, trzeba mu odpowiedzieć bez lęku, zwłaszcza gdy powołuje do życia konsekrowanego czy kapłaństwa.
Ponadto papież przypomina, że tegoroczny Dzień Młodzieży to początek duchowego pielgrzymowania ku międzynarodowemu spotkaniu młodych planowanemu na lipiec 2008 roku w Sydney. Tematem przygotowań do niego jest Duch Święty i misja. W tym roku refleksja skupi się na Duchu Świętym. W przyszłym roku rozważać będziemy słowa Chrystusa z Ewangelii Jana, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Natomiast tematem światowego spotkania w Australii są słowa zanotowane w Dziejach Apostolskich. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.
Nie trudno dać chleb głodnemu, gdy prosi. Trudniej jest podać go z miłością, nie sztuką jest.
Mikrokredyt jako narzędzie walki z nędzą to temat dwudniowej konferencji, jaka odbywa się w Watykanie. Zorganizowała ją Papieska Rada Justicia et Pax, a bierze w niej udział około 100 ekspertów z zakresu polityki, przedsiębiorczości i finansów z 30 krajów świata. Otwierając spotkanie, kardynał Renato Martino, kierujący dykasterią, która je zorganizowała, przypomniał, że na świecie ponad miliard ludzi żyje poniżej progu ubóstwa. Jego zdaniem wykorzenienie nędzy, zadanie jakie postawiły sobie przed 10 laty Narody Zjednoczone, jest możliwe jedynie przy podjęciu dwóch radykalnych przedsięwzięć finansowych na skalę globalną.
Pierwsze z tych posunięć to znany postulat redukcji czy wręcz umorzenia zadłużenia zagranicznego krajów biednych. Drugie to znalezienie alternatywnych form finansowania tam rozwoju tak, by przeznaczane na ten cel środki nie były marnowane. Do nich należą właśnie mikrokredyty, metoda sprawdzona już w Europie i Ameryce na przełomie XIX i XX wieku. Pozwalają one na rozwój drobnej przedsiębiorczości, przyczyniając się do nakręcania koniunktury gospodarczej i podnoszenia kultury ekonomicznej społeczeństw. Tym niemniej nie wolno żywić złudzeń, że mikrokredyt jest cudownym środkiem na wszystkie problemy, zaznaczył kardynał Martino, dodając, iż także ta metoda finansowania niesie ze sobą ryzyko robienia interesów kosztem ubogich.
O cel watykańskiej konferencji zapytaliśmy biskupa Gianpaolo Crepaldiego, sekretarza papieskiej Rady Justitie et Pax.
Celem tej konferencji jest zwrócenie uwagi na narzędzie walki z biedą, jakim jest mikrokredyt. Wiemy, że przynajmniej od 10 lat proponuje się go, popiera i wdraża w krajach rozwijających się. Konferencja ma więc z jednej strony podsumować, stworzyć coś w rodzaju małego bilansu dotychczasowych doświadczeń, a równocześnie ocenić możliwości i ograniczenia tego narzędzia walki z biedą.
Na ile mikrokredyt może zwalczać biedę?
Allora, io sono Veneto e mi ricordo che...
Pochodzę z okolic Wenecji i pamiętam, że aby pomóc rolnikom na przełomie XIX i XX wieku, proboszczowie regionu Wenecji Euganejskiej wymyślili kasy rolnicze, dlatego że kredyt z pewnością jest jednym z istotnych narzędzi pobudzających rozwój gospodarczy. Tak więc, korzystając z doświadczeń tamtych lat, chcemy ponownie zaproponować go w dzisiejszych czasach, zwłaszcza krajom rozwijającym się. Z mikrokredytu można uczynić narzędzie rozwoju tych ubogich ludów, rozwoju o charakterze czysto gospodarczym.
Podał już ksiądz biskup praktyczny przykład zastosowania mikrokredytu. Czy można rozszerzyć tę perspektywę?
Dopiero co zakończył się Międzynarodowy Rok Mikrokredytu ogłoszony przez Narody Zjednoczone. Pod koniec obecnego roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja poświęcona mikrokredytowi. Jestem przekonany, że obecnie mikrokredyt stoi w centrum uwagi wspólnoty międzynarodowej i jest uważany za jedno z narzędzi, oczywiście nie jedyne, ważnych i koniecznych dla osiągnięcia rozwoju. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że pomagając finansowo drobnej działalności gospodarczej, ma on także na celu edukować przedsiębiorców na temat sensu przedsiębiorczości, stosując narzędzia finansowe. Oczywiście doświadczenia z mikrokredytowaniem mają także kraje bogate, jednak nasza konferencja ograniczy się przede wszystkim do przeanalizowania doświadczeń w tym względzie w krajach rozwijających się.
Co w tej dziedzinie robią rządy?
W tym kierunku zmierza raczej społeczeństwo obywatelskie. Znam wiele inicjatyw, niektóre o dużym znaczeniu i wadze, nie tylko technicznej, ale i etyczno-kulturowej, podejmowane przez wielkie banki europejskie, także włoskie. Promują one mikrokredyt w krajach rozwijających się. Ale podkreślam, że moim zdaniem to bardziej społeczeństwo obywatelskie zmierza w tym kierunku.
A Kościół?
Spójrzmy na program naszej konferencji. Na jednej z sesji roboczych prezentowane są inicjatywy, które nie wyszły od Kościoła. Pochodzą one głównie od wielkich banków świata zachodniego, ale i od banków utworzonych właśnie w celu udzielania mikrokredytów w krajach rozwijających się. Kolejna z sesji roboczych poświęcona jest działalności chrześcijan na tym polu. Muszę stwierdzić, że są to inicjatywy znaczące i piękne, nawet jeśli jeszcze niezbyt duże i rozpowszechnione.
Ancora molto forti e diffuse.
Mówił biskup Gianpaolo Crepaldi, sekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax.
Biorący udział w konferencji na temat mikrokredytów, kardynał Renato Martino podzielił się także swoim doświadczeniem z ostatniej podróży na Karaibę. Szczególne zainteresowanie dziennikarzy wywołała jego relacja ze spotkania z Fidelem Castro. Zdaniem przewodniczącego papieskiej Rady Justitia et Pax, wódz kubańskiej rewolucji jest wyraźnie zainteresowany pomocą, jaką Kościół może mu zaoferować, na przykład w walce z aborcją, procederem niezwykle rozpowszechnionym na wyspie. Castro zdał sobie sprawę z tego, że chcemy być obecni, że chcemy pracować dla dobra kraju, stwierdził cytowany przez agencję ADN Kronos kardynał Martino. Castro może nie obawiać się, że Kościół dokona zamachu stanu, za to Kościół jest w stanie coś zrobić z punktu widzenia zasad moralnych. Watykański purpurat dodał także, iż kubański przywódca znał doskonale tekst prezentowanego wówczas w Hawanie Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej. Podczas rozmowy zadawał wiele szczegółowych pytań, m.in. o kwestie ochrony zdrowia i terroryzm. Pora kończyć poniedziałkowy magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.